Czy krakowscy urzędnicy chcą, żeby miasto było strefą wolną od 5G? Zapewne nie wszyscy, ale w ostatnich latach miasto wydało co najmniej 1 000 000 zł na finansowanie społecznego doradcy prezydenta miasta Krakowa do spraw problematyki bioelektromagnetycznej oraz realizowanych przez niego działań. Jakie to były działania? Między innymi udział w konferencji razem z ekspertami takimi jak Jerzy Dzięba czy Barry Trower, światowy znawca tematu kontroli umysłu i systemów broni mikrofalowej. Jakie są efekty działań doradcy prezydenta Krakowa? Skąd w ogóle pomysł, że ktoś taki w mieście jest potrzebny? I czy miasto, które słynie z technicznych uczelni, powinno finansować inicjatywy, które według ekspertów i naukowców rozsiewają niesprawdzone informacje o rozwoju technologii? Witajcie w kolejnym odcinku Krakowskiego Gadania. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Stępak, programista oraz miejski aktywista, który opisał dziwne związki władz Krakowa z tak zwanym środowiskiem poszukiwaczy prawdy o zagrożeniach związanych z 5G.
Krakowskie Gadanie. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Opisałeś na wykopie GitHubie pewien bardzo ciekawy przypadek. Mianowicie okazało się, że wśród nielicznych społecznych doradców prezydenta Krakowa do 2019 roku była pewna pani, która w latach, gdy pełniła tą funkcję, zarabiała całkiem nieźle, a o której prawie nikt w mieście nie miał pojęcia, że pełni swoje stanowisko. Zarobki pewnie nie zaskakują, przecież stanowisko jest dosyć prestiżowe, doradca prezydenta Krakowa. Jednak zakres działalności jest co najmniej kontrowersyjny. I przybliżysz, kim jest w Krakowie społeczny doradca prezydenta miasta Krakowa do spraw problematyki bioelektromagnetycznej?
Tak, tutaj w zasadzie od razu zacznę od tego, że mamy dwie panie, które zajmują się tą problematyką w okolicach Urzędu Miasta, powiedzmy. Pierwsza to jest Marta Patena, która pełni funkcję społecznego doradcy do spraw problematyki bioelektromagnetycznej. Natomiast jest też druga osoba i to jest pani Barbara Gałdzińska-Calik i ona pełni funkcję eksperta do spraw ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ta pani już jest wynagradzana, ponieważ funkcja społecznego doradcy jest niepłatna i pełni się tą funkcję społecznie.
Co ta pani robiła przez te kilka lat, tak? 2016-2018, a potem od 2018-2019. Co te panie robiły? Jaką rolę? Jak doradzały prezydentowi miasta Krakowa?
Tak, przyznam szczerze, że ja nawet byłem zaskoczony tą informacją, że pani Gałdzińska-Calik też pełniła funkcję społecznego doradcy, bo ja tym tematem zainteresowałem się mniej więcej rok temu, troszeczkę więcej niż rok temu. Przy okazji tego, jak Marta Patena uczestniczyła w którejś konferencji o szkodliwym 5G i tak dalej. To zresztą było opisane chyba i przez Wyborczą, i przez Lew Kraków. Jak ktoś potrzebuje dobrej lektury do poduszki, to polecam. I wtedy w ogóle zainteresowałem się tym, że takie stanowisko istnieje i postanowiłem sprawdzić po co i na co i co miasto robi w tym obszarze. I w zasadzie z pytań, które zadałem Urzędowi Miasta na temat tego, co robiła pani Marta Patena, która rzeczywiście wtedy chyba pełniła tą funkcję od kilku miesięcy, zdaje się tam 3 czy 4, wyniknęło, że no niewiele, poza tym, że się chyba 2 razy spotkała z prezydentem miasta. Później, z tego co wiemy, w 2019 roku uczestniczyła w jakiejś konferencji dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego. Natomiast z drugiej strony mamy panią Gałdzińską-Calik, pełniącą funkcję eksperta i ona już robi, można powiedzieć, dużo, a przynajmniej dużo pieniędzy za to dostaje. Jej wynagrodzenie to jest mniej więcej 100 tysięcy rocznie od 3 lat co najmniej, w zasadzie 4. Nie mamy informacji, czy ja nie mam jeszcze informacji o bieżącym roku. Być może już Urząd Miasta nie podjął współpracy z nią w tym roku. Ciężko to na razie stwierdzić. Natomiast od roku 2016 do 2019 mniej więcej 100 tysięcy rocznie. Tam w pierwszym roku to było 86. W 2019 jeszcze nie miałem tej umowy w ręku, ale w rejestrze umów jest umowa na 109 tysięcy.
No to okej. Mamy dwie panie, które od kilku lat dla urzędu realizują działania związane z problematyką bioelektromagnetyczną. Oczywiście głównie się to sprowadza, przynajmniej patrząc na ich działalność z czy to w ostatnich miesiącach, latach z funkcjonowaniem czy tworzeniem sieci 5G i powstających z tym nadajników, ale również z promieniowaniem fal elektromagnetycznych i również z popularnym i dosyć mocno jakby przez te panie promowanym pojęciem elektrosmogu. Pojęciem, które według ekspertów w ogóle nie istnieje, a powstało trochę na bazie dosyć ważnego problemu, jaki w Krakowie jest od wielu lat, czyli smogu wynikającego z zanieczyszczeń. No i jakbyś miał powiedzieć, co te panie przez te kilka lat za te pieniądze dla Krakowa zrobiły?
Tak, no w ramach, w zasadzie dużą część wynagrodzenia eksperta promieniowania elektromagnetycznego pochłania organizacja forów ochrony mieszkańców przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Te fora odbywały się co roku, też w latach 2016-2019. Jest dostępna na stronie lista wystąpień. No, ja powiem tylko tyle, że dla mnie co najmniej większość z nich wygląda niekoniecznie naukowo, a raczej na zasadzie takiego podnoszenia strachu przed tym tematem. Ja chciałbym tutaj dodać, że oczywiście, że jest potrzebna jakaś kontrola nad stacjami bazowymi telefonii komórkowej i tak dalej, tylko no, wyobrażam sobie świat, w którym zajmują się tym faktycznie specjaliści z podejściem naukowym, a nie osoby, które no, ewidentnie prezentują podejście nienaukowe i takie podnoszenie strachu. Można na YouTubie bardzo łatwo znaleźć panią Calik, panią Gałdzińską-Calik stojącą przed ekranem, prezentującą temat, który się zaczyna od słów mordercze 5G. No więc jakby to ewidentnie jest taka żółta flaga, która powinna się zapalić nad tym tematem. Poza tymi forami, które były organizowane w Urzędzie Miasta i tam zaproszono na to gości, mamy gro pieniędzy wydane na zakup sprzętu, to jest przede wszystkim ekspozymetrów i też takich stacji do badania promieniowania elektromagnetycznego. Stacji w sensie, tam rozróżnienie było chyba takie, że stacje są stacjonarne, natomiast te ekspozymetry są mobilne. Stacje miały być zamontowane na dwóch budynkach Akademii Górniczo-Hutniczej, D17 i C3. To są akurat jeden z tych budynków, w którym ja studiowałem przez 5 lat. I też swoimi kanałami, powiedzmy, znajomości z uczelni, chciałem się podpytać, czy te stacje w ogóle są używane i tam co z tego wynikło. I zostałem jakby przekierowany do kogoś, kto się na AGH-u faktycznie tym tematem zajmuje i w ogóle nie wiedział, że coś takiego było podpisane, znaczy, że Urząd Miasta kupił takie stacje, więc to też jeszcze postaram się dotrzeć do tego, co się z tym stało. Widzę, że jest jakaś umowa użyczenia tych sprzętów Akademii Górniczo-Hutniczej, ale no, nie wiadomo, co się z tym stało. Poza tym mamy trzy czy dwa urządzenia mobilne, ekspozymetry, które są udostępniane mieszkańcom. Wygląda to tak, że mieszkaniec dostaje taką torbę, powiedzmy, nie wiem, jak na sprzęt fotograficzny, która jest plombowana jakąś jednorazową plombą, tak żeby też mieszkaniec się, nie wiem, do tego nie dobrał. Tam jest to urządzenie i zdaje się smartfon, który zgrywa te dane, co w sumie już jest trochę śmieszne, że wsadzamy to koło smartfona. Mieszkaniec tą torbę dostaje na, zdaje się, dobę, chodzi sobie z nią, kładzie ją w mieszkaniu, w pracy czy gdzie tam się przemieszcza, no i później te dane są zgrywane i sprawdzane jest, na jakie promieniowanie był narażony mieszkaniec. Zdaje się, że na 180 wypożyczeń, które tam mogliśmy przeanalizować, bo to otrzymałem od Urzędu Miasta z lat, zdaje się, 2017 i 2018, wyszły chyba dwa albo trzy przekroczone pomiary. Przy czym, no właśnie tutaj jest kłopot, że tak naprawdę te przekroczone pomiary o niczym nie świadczą i to nawet Urząd Miasta na swojej stronie pisze, że to absolutnie nie może być podstawa do twierdzenia, że faktycznie, nie wiem, któryś operator na przykład przekracza moc na nadajniku. Jedynie co się dzieje z takimi wynikami, no to poza tym, że służą oczywiście za tło w tych prezentacjach, które później się w Urzędzie Miasta przedstawia, to jest pisana taka notka czy pismo do województwa inspektora ochrony środowiska i WIOŚ powinien to sprawdzić. Niestety Urząd Miasta nie wydaje się być zainteresowany, co z tych kontroli wychodzi, ponieważ nie był mi w stanie powiedzieć, co z nich wychodzi. O to też w Josiu chcę się dopytać, czy w ogóle to latanie z ekspozymetrami po mieście przez mieszkańców ma sens. No bo jeżeli się okaże, że wioś nie podejmuje żadnych interwencji, albo wychodzi, że te interwencje nic nie dają, bo nie można stwierdzić niczego konkretnego w ich oparciu, no to być może nie było sensu wydawać ćwierć miliona złotych na to urządzenia.
Szczególnie, że są głosy ekspertów, między innymi z Instytutu Łączności, że takie pomiary wykonywane przez amatorów, czy to właśnie przez urzędników, czy to mieszkańców pożyczających, nie mają większego sensu, bo ekspozymetr jest bardzo wrażliwym urządzeniem, a przede wszystkim te badania muszą być robione chyba w przestrzeniach, gdzie wiemy, że nie ma wpływu, jakby, który manipulował danymi wykazywanymi, badaniami wykazywanymi przez ekspozymetr. No a takie manipulacje może choćby dokonywać router, więc jeżeli jakiś mieszkaniec pożyczył do swojego mieszkania to urządzenie, żeby zrobić pomiar i przechodził obok swojego routera. Nie daj Boże jeszcze routera, który był podpisany 5G, próba testowa 500%, no to jest prawie pewnym, że ten pomiar tam został sfałszowany. Więc to jest bardzo ciekawe. W czasach, kiedy bardzo duże kontrowersje wywołuje łódka, czy motorówka, przepraszam, zakupiona przez Zarząd Zieleni Miejskiej za 200 tysięcy, de facto nikt z dziennikarzy, ale nawet z mieszkańców nie zauważył albo nie oburzył się na to, że 2 lata czy 3 lata temu Urząd Miasta zakupił urządzenia za 500 000 złotych, które de facto są jako traktowane jako zabawka pewnej grupy mieszkańców czy też urzędników niestety.
Tak, no to nawet ciężko mówić tutaj o grupie w przypadku, kiedy Urząd Miasta kupuje, to jest też w ogóle ciekawe, że Urząd Miasta zakupił te urządzenia za, te mobilne kosztowały tam około 250 000, bo to trzeba by tam się wczytać, co było anteną, a co było montażem tego na samochodzie, bo to zdaje się też się zdarzało. Następnie te urządzenia są w ogóle wypożyczane bezpłatnie pani ekspert i pani ekspert albo z nimi chodzi, nie wiem, po szkole czy po autobusach i sprawdza, jakie tam jest promieniowanie. To też zresztą było publikowane na tych forach, to można sobie znaleźć, na YouTubie są wszystkie wystąpienia, to akurat plus dla Urzędu Miasta za niesamowitą transparentność, którą się pewnie przydała też w innych momentach. I można sobie pooglądać, co tam pani ekspert w autobusie czy w szkołach zauważyła. No oczywiście te pomiary, można powiedzieć, że no mogą stanowić tylko jakiś taki wstęp, jeżeli w ogóle. I tak jak mówiłem, nawet Urząd Miasta jakby wie, że te pomiary są, no nie chcę powiedzieć nic nie warte, ale mogą służyć jedynie jako taki pogląd na to, na co jest tam narażona osoba, która ten sprzęt wypożyczy. I potem należy to sprawdzić jakimś profesjonalnym sprzętem. Czy to w ogóle się dzieje, to sprawdzenie profesjonalnym sprzętem, no to ciężko powiedzieć. Myślę i to jest moje przypuszczenie, że gdyby się okazało, że faktycznie przez te 4 już lata jakiś ekspozymetr pomógł znaleźć nadajnik przekraczający moc i tak dalej, to myślę, że byśmy o tym usłyszeli jednak. Także skłaniam się do myślenia, że to nie były najlepiej wydane pieniądze. A propos pieniędzy, no to mamy jeszcze program ochrony przed promieniowaniem, który kosztował również okrągłe 100 tysięcy złotych.
Na lata 2018-2002 napisany przez polecanych przez jakby środowisko zajmujące się polami elektromagnetycznymi czy też szkodliwością 5G, bo analizy pokazały, że autorzy tego opracowania są kojarzeni z tym środowiskiem. No i też program pokazujący bardzo fajnie, bo koniec końców warto zaznaczyć, że ten program został jakby odrzucony przez Urząd Miasta i nie został zrealizowany. To był program na lata 2018-2022. Został tylko napisany, ale bardzo fajna jest krytyka Instytutu Łączności jako uwagi do tego programu, pokazująca, że to jest jedynie diagnoza, a nie jakby strategia radzenia sobie z zdefiniowanym problemem. Dlatego jeszcze diagnoza bazująca na złych danych początkowych.
Tak, no ja jakby nie chcę się wypowiadać, bo też nie znam się na tym, jakby jestem w stanie powiedzieć, że no, co prawda studiowałem na uczelni technicznej, miałem też przedmioty o antenach, ale no, moja wiedza na ten temat no nie jest wystarczająca na to, żeby oceniać ten program. Zwłaszcza, że powiem szczerze, nie czytałem go tak dokładnie. Przeglądałem sobie dokładnie coś innego. Był przygotowany raport korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz internetu przez dzieci i młodzież. No, to też jest ciekawa lektura akurat. To zresztą były jakieś badania ankietowe w szkołach, chyba tam na różnym stopniu i średnich, i przedszkolach. No, można skrócić całe te wnioski z badania, że dzieci używają telefonów i internetu, co pewnie jest fascynującym odkryciem. Natomiast mnie najbardziej rozbawił fragment, w którym powiedziano, że w grupie 17-19-latków oglądanie porno znalazło się na 4. miejscu wśród innych czynności wykonywanych w internecie. 7% wskazań, w nawiasie 4 osoby. Znaczy, jeżeli z badania wyszło, że tam 7% młodzieży ogląda pornografię w internecie, to ja bym te badania tak chyba przeprowadził dokładniej jednak. No. Mamy też coś takiego jak program Ekocyfrowi, gdzie były jakieś konkursy dla dzieci, no może spoko. Był piknik bez smartfona, też można nagrania znaleźć na YouTubie z ów pikniku. No i całość tego programu znowu pochłonął 150 tysięcy. Ja mam wrażenie, że gdyby faktycznie się przyjrzeć używaniu, bo jakby to nie można tego negować. Używanie urządzeń elektronicznych czy internetu przez dzieci to jest, nie powiem, że duży problem, ale powiedzmy sprawa, którą należy się przyjrzeć i zastanowić się, jak zrobić tak, żeby dzieciaki używały internetu poprawnie, i zdaje się, że można to zrobić jednak jakoś lepiej niż robiąc konkurs pod tytułem wyślij pocztówkę zamiast SMS-a. Swoją drogą poczta teraz wchodzi z pocztówkami do internetu i można wysłać przez internet pocztówkę. Nie wiem, czy to autorzy też uwzględnili. I no, mam wrażenie, że właśnie myślę, że dużo rodziców, ja mam podobny problem zresztą, na własnej skórze to też trochę czuję. Mam dużo młodszą siostrę, którą no też staram się wprowadzać w cały ten świat internetu. I ja autentycznie czasami się zastanawiam, czy nie popełniam w tym jakichś błędów, czy nie powinno się jakichś rzeczy bardziej kontrolować. Z drugiej strony wiadomo, że dzieci też muszą mieć swoją prywatność. I no, jakby byłbym bardzo zadowolony, gdyby miasto, i zresztą niekoniecznie też miasto, pomagało ludziom w takich problemach, a nie skupiać się na takich rzeczach, że no takie powtarzanie, że używanie internetu przez dziecko jest szkodliwe. No, moim zdaniem nie jest. Ja używałem internetu jako dziecko, używałem komputera i no, smartfonów jeszcze nie było. I myślę, że nie wyszedłem na tym jakoś źle. Natomiast myślę, że można tutaj dużo rzeczy powiedzieć właśnie w sposób taki, który faktycznie mógłby pomóc, a nie po prostu palić pieniądze na jakieś konkursy.
No właśnie, palić pieniądze, no bo to, co można przeczytać w twoim wpisie i to, co powiedziałeś, to, co piszą też inne media, wprost wskazuje, że jakby te działania wykonywane w ostatnich latach nie nazwać, no to było palenie pieniędzy na rzeczy co najmniej nietrafione, o ile nieszkodliwe. Mówię szkodliwe dlatego, że w artykule Arkadiusza Dziermańskiego na WhatNext, który odpisywał też tą sprawę, wprost ten artykuł się zaczyna, że myśląc o protestach przeciwko sieciom komórkowych, mamy w głowie jedno: Kraków, czyli największy, jeden z pierwszych bastionów komórkosceptyzmu w Polsce. No to jest całkiem nowy trend, komórkosceptyzm. Wybuch wydaje mi się ze zdwojoną siłą w momencie, gdy YouTube zaczął swoimi algorytmami przynajmniej sprzyjać pewnym środowiskom, które raczej nie mają wiele wspólnego z nauką i z jakby faktami, które są stwierdzane przez naukowców, a jednak bazują na strachu ludzi. Takim wdzięcznym tematem stało się 5G. No i tutaj moje pytanie, to się bo trochę śmieszkowaliśmy w tej rozmowie o tych działaniach, no bo ciężko z tego nie śmieszkować i trochę do tego podchodzimy na zasadzie, czego oni znów nie wymyślili. Ale jednak czy Kraków, który słynie z uczelni technicznych, a co więcej stara się ściągać firmy technologiczne, które raczej bazują na nowinkach technologicznych albo nawet te nowinki technologiczne rozwijają albo wymyślają. Czy to nie jest szkodliwe, że prezydent miasta ma wśród swoich najbliższych współpracowników czy doradców, bo tak to trzeba nazwać, osobę jawnie zaprzeczającą twierdzeniom naukowym i jawnie wspierającą środowiska, które walczą z tą technologią, tak? Z technologią, która no, przy całym moim sceptycyzmie do dużych korporacji no raczej nie ma wielu podstaw twierdzić, że 5G akurat wybije połowę populacji Krakowa czy połowę populacji Polski.
Nie, no to jest absolutnie jakieś napędzane, pseudonaukowe twierdzenia, które nie za bardzo mają pokrycie w jakichkolwiek badaniach. Natomiast nie wiem, czy to jest taki nowy trend, bo właśnie szukając informacji ostatnio o tych działaniach Urzędu Miasta, natrafiłem na taki artykuł z września 2016 roku z Wyborczej, która zresztą nie wiem, rok temu nie przeszkadzało się to śmiać z tych konferencji o 5G. Natomiast Wyborcza tutaj opisywała w superlatywach, można powiedzieć, że mieszkańcy będą mogli spotkać się z ekspertem do spraw promieniowania elektromagnetycznego, że Kraków dołącza do takich miast jak Paryż i Bruksela, jest wypowiedź prezydenta miasta. Jest nawet informacja o tym, że zostanie wydane na to 500 000. Także być może odgrzewamy tutaj jakiegoś strasznego kotleta. Ja się też zresztą spotkałem z takim no, dość szorstką opinią, jak wysłałem to znajomemu dziennikarzowi, jednemu z osób, które wysłałem ten temat, że już to kiedyś opisywał, no ale najwyraźniej ludziom to po prostu nie przeszkadza, że wydaje się dość, no dość duże kwoty, bo tak jak mówiłeś, łódka zarządu Zieleni Miejskiej wywołała jakiś po prostu histerię chyba u wszystkich. Przy czym mnie na przykład wytłumaczenia Piotra Kępfa zupełnie wystarczały, że no to raczej nie jest jakiś odjechany zakup. Natomiast wydanie 1 000 000 złotych na ochronę ludzi przed komórkami wydaje się przechodzić zupełnie bez echa. No i tak, no mamy zresztą w tym samym artykule mamy też wspomniane, że pani magistrat będzie współpracował z ekspertem w zakresie pól elektromagnetycznych dr Barbarą Gałdzińską-Calik z Instytutu Badań Elektromagnetycznych imienia Jamesa Clerka Maxwella. No ja polecam wygooglać tę nazwę. Strona tego instytutu wygląda tak, nawet sprawdziłem w archiwum internetu od kilku lat co najmniej. Jest napisane, że zaraz się pojawi nowa strona. Oczywiście się nie pojawiła. O, jest ibe.org.pl, jakby ktoś chciał zobaczyć. Wkrótce nowa odsłona serwisu. Ja bym nie czekał, bo możemy się nie doczekać. I no mamy takie pseudo jakieś instytuty. W ogóle szumna nazwa instytut. To ciężko powiedzieć instytutem. Ciężko nazwać instytutem jakąś fundację, która jest założona przez 3 osoby. I właśnie chyba skupia się na tym, żeby wmawiać ludziom, że 5G i w ogóle telefony komórkowe są szkodliwe.
No takie czasy, że dobrze mieć swoją fundację, szczerze mówiąc, reprezentując jakąś fundację, nawet no, stowarzyszenie pewnie trudniej, ale fundację, którą bardzo łatwo zarejestrować, łatwiej pewnie dostać zaproszenie na konferencję, pewnie różnej, czasem wątpliwej jakości, ale jednak na konferencję i jakoś prezentować swój punkt widzenia. Co w dzisiejszych czasach, gdzie tych konferencji, choćby w samym Krakowie są setki, jeżeli nie tysiące, oczywiście mówimy o czasach przedpandemicznych, no daje szansę pokazywania się różnym osobom z najróżniejszymi poglądami.
Nie, oczywiście, znaczy nie chciałbym to dyskredytować fundacji w jakikolwiek sposób, bo jest mnóstwo fundacji, które robią świetną robotę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że fundację jest łatwo zarejestrować. Jak się jeszcze ją nazwie w odpowiedni sposób, właśnie typu instytut, to od razu brzmi, że ten jak instytut, no to pewnie jakiś naukowy. No właśnie nie do końca. A może wręcz przeciwnie w tym wypadku. No i w ten sposób mamy takie jakieś wąskie środowisko, które czerpie na tym temacie, wydaje się, dość spore pieniądze, bo to jest tak 400 tysięcy, można powiedzieć, że wzięła wynagrodzenia pani ekspert. Zaznaczam tylko, że jakby wewnątrz tej kwoty jest organizacja tych forów w Urzędzie Miasta. Mamy ten program ochrony przed promieniowaniem, który kosztował miasto 100 tysięcy złotych. Tam zdaje się 4 czy 5 osób podzieliło się tymi 100 tysiącami.
I mamy też profil na fejsie, który ma 400 lajków, żebym nie skłamał, albo 300 kilkadziesiąt.
Tak, natomiast Urząd Miasta podkreśla, że profil na fejsie jest prowadzony poza tymi rzeczami, natomiast prowadzą go osoby związane z tym, czyli prawdopodobnie właśnie któraś z panią, być może obydwie panie. No i jak sobie wejdziemy na ten profil, bądźmy ekocyfrowi, tak, tak samo jak ten cały projekt, to właśnie nawet Urząd Miasta informuje, że jest prowadzony przez 4 osoby bezpośrednio związane z działaniami miasta Krakowa, między innymi przez społecznego doradcę oraz eksperta UMK. Tak, czyli nie pomyliłem się, obydwie panie prowadzą ten fanpage i jeszcze jakieś 2 osoby poza nimi. No i jak się wejdzie na ten fanpage, no to można ewidentnie zauważyć, że znowu nie są to jakieś porady. No, mamy sytuację na przykład teraz pandemiczną, tak, w której mnóstwo osób, myślę, że odnalazło się w takiej sytuacji, że nawet jeżeli rodzice nie chcieli, jakby ograniczali korzystanie z internetu czy z urządzeń elektronicznych, to w tym momencie w zasadzie zostali zmuszeni, żeby dzieci dopuszczać to na długie godziny, no bo wiadomo, wszystkie lekcje odbywają się elektronicznie. No i niestety nie znajdziemy na tym profilu jakichś porad, jak z dzieckiem rozstrzygać jakieś tego typu kwestie, czy jak dbać o taką higienę też pracy przy komputerze. Natomiast pierwszy link, sieć 5G, co to jest i jakie stwarza zagrożenia.
Czyli podsumowując...
O, przepraszam, jest odniesienie do dzieci. Szczególnie narażeni na działanie fal elektromagnetycznych są najmłodsi, u których mózg jest w fazie intensywnego rozwoju. Przepraszam, jest coś o dzieciach.
Czyli podsumowując naszą rozmowę, no od kilku lat Urząd Miasta Krakowa wspiera środowisko, które raczej ma niewiele pozytywnych efektów, czy to edukacyjnych, czy informacyjnych, czy też doradczych, bo ciężko wskazać którąś z porad, którą prezydent miasta Krakowa zastosował od swojego społecznego doradcy. Do tej pory to była sprawa raczej niezbyt popularna. No smutny wniosek jest taki, że okej, można powiedzieć, że milionowe miasto może sobie pozwolić na milionowy wydatek w perspektywie kilku lat i nawet nikt tego nie zauważy, bo to jest drobna kwota. Przecież na komunikację się wydaje 10 milionów tygodniowo.
No tak, tak. No to trzeba sobie. To jest, myślę, rzecz, która jest najbardziej w tym wszystkim smutna, że można stwierdzić, że to są takie drobniaki w budżecie miasta, bo umówmy się, to są drobniaki, że być może nie ma co kruszyć kopii. Natomiast no myślę, że w momencie, w którym jesteśmy, w którym, prawda, gasimy światło w nocy, ja absolutnie nie mówię, że to jest zły pomysł. Wręcz mi się bardzo przyjemnie spacerowało po rynku w tych ciemnościach. Ale szukamy takiej oszczędności na zasadzie kilkunastu tysięcy, żeby w ogóle nie zatonąć, zwłaszcza na jesieni. No to wydaje się, że taki wydatek miliona złotych, czy nawet jeśli przyjmiemy, że powiedzmy te umowy będą trwały i w 2020 roku być może wydamy tylko 100 tysięcy złotych, no to pytanie, czy jednak nie warto zbierać tych groszy, które nam się wysypują z kieszeni po prostu.
No i też jest chyba kluczowe pytanie na sam koniec, czy Kraków chce być utożsamiany z polską stolicą wsteczniactwa, bo trochę do tego to się sprowadza i na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że jakaś duża firma zastanawia się nad inwestycją w którymś z polskich miast albo którymś z środkowoeuropejskich miast i przychodząc na rozmowy z prezydentem Krakowa pyta go, dlaczego wspiera środowiska, które są jawnie antynaukowe i jawnie uderzają w tą firmę i niewiele mają wspólnego z prowadzeniem działalności odpowiedzialnej społecznej, odpowiedzialnej biznesowo, odpowiedzialnej naukowo. Więc to też kiedyś może wybuchnąć, mimo że na razie jest ciche.
Tak, ja sobie pozwolę zacytować Łukasza Wantucha. To jak ktoś kojarzy działania miasta, to myślę, że Łukasza Wantucha kojarzy. To jest radny miasta, zresztą z klubu prezydenckiego. I on, to w zasadzie nie wiem, czy to nie był post, który mnie skłonił, żeby pogrzebać w tym temacie głębiej. On rok temu, w 2019 roku, przed konferencją Polska Strefą Wolną od 5G, która się odbywała w Krakowie też, na której właśnie zapowiedziała swoją obecność Marta Patena, napisał taki post na fejsie. Szanowna pani Marto, proszę panią o odwołanie swojego udziału w konferencji, w której weźmie udział Jerzy Zięba, szarlatan, antyszczepionkowiec, pseudolekarz. Na stronie www. jest pani anonsowana jako społeczny doradca prezydenta miasta Krakowa. Pani obecność, nawet pośrednia obok takiej osoby, naraża na szwank dobre imię naszego miasta i prezydenta. Koniec cytatu. I muszę przyznać, że no jak z Łukaszem Wantuchem, czasami się zgadzam, czasami się nie zgadzam. Tak myślę, że tutaj dużo ludzi się z nim zgadzało. I myślę, że po prostu samo to, że istnieje takie stanowisko, że zajmujemy się tymi tematami w taki sposób, bo jeszcze raz podkreślam, nie miałbym nic przeciwko, gdyby miasto robiło tego typu rzeczy. No jakby miasto też musi dbać o swoich mieszkańców w wszelaki sposób. Jeśli ma być to ochrona, powiedzmy, przed tymi stacjami, które miałyby przekraczać normy, to oczywiście może to robić, ale nie w taki sposób, tylko w sposób właśnie naukowy. Pytanie, czy do obsługi ekspozymetrów nie wystarczy po prostu urzędnik w Wydziale Ochrony Środowiska czy tam gospodarki komunalnej, który by wypożyczał te ekspozymetry. Czy musimy do tego zatrudniać eksperta? Czy musimy organizować jakieś fora coroczne, na których z wielką pompą prezentujemy te dwukrotne przekroczenie norm, które wykazaliśmy.
Pewnie też warto, zanim się podejmie takie działania, zapytać ekspertów z Instytutu Łączności, który tym się zajmują na co dzień, czy te działania mają w ogóle sens.
Tak, no ja myślę, że jest dużo takich osób, które możemy się spytać. No mamy w Krakowie uczelni technicznych, nie powiem, że pod dostatkiem, ale mamy przynajmniej dwie duże uczelnie.
Którymi się szczycimy i mówimy, że są najlepsze w Polsce.
Tak, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że pracownicy IPK i zdaje się, że AGH-u też brali udział w przygotowywaniu tego programu za 100 tysięcy złotych.
Tak, prześledziłem ich biografię z falami elektromagnetycznymi i chyba mieli po raz pierwszy do czynienia przy tworzeniu raportu. Przynajmniej naukowo.
Być może. Ja powiem szczerze, że się nie wgłębiałem. Zainteresowała mnie tam obecność pani patomorfolog z UJ-u. Nie wiem, czy mieliśmy już jakieś zgony na to, że się zainteresowała, może.
Wydam też coś od metalurgii na pewno.
Tak, no jakby myślę, że moglibyśmy poszukać większej liczby naukowców związanych z tym tematem. Jak kiedy tylko się spytałem tam znajomych z AGH-u, to jakby zostałem skierowany do kogoś, kto widzę, że zajmuje się tym tematem i prezentuje cokolwiek zgoła inne stanowisko niż jakieś takie znowu historyczne krzyczenie o 5G. No i nie wiem, czy takie osoby zostały w ogóle dopuszczone do tej dyskusji, czy w jakiś sposób zaproponowano im udział na przykład w tworzeniu tego programu. Nie wiem, mogę się domyślać.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego krakowskiego gadania był Jakub Stępak. Ja też państwu dziękuję za wysłuchanie. To był już kolejny odcinek. Jesteśmy już ponad 3 miesiące w sieci. Zachęcam do obserwowania nas na Spotify, Anchorze, Apple Podcast i wszystkich innych sieciach dystrybuujących podcasty i do usłyszenia w kolejnym odcinku.